Myślę, że często nie dostrzegamy, że za tymi zadaniami, które ktoś wykonuje, za tymi czynnościami, za tą służbą, my to tak nazywamy, stoją również rozterki, stoją również trudności, rozczarowania, bo któż z nas nie miał wątpliwości, czy właściwie ja się powinienem tym zajmować, czy to jest to miejsce, w którym powinienem być. Ja przygotowując to kazanie kilka razy zastanawiałem się, w co ja się pakuję i dlaczego to ktoś inny powinien tutaj stać. I myślę, że każdy z nas te wątpliwości ma, zmagając się z tym, żeby służyć Panu Bogu. I chciałbym rozwinąć taką główną myśl. Jeżeli, bracie, siostro, chcesz szczerze służyć Bogu, musisz liczyć się z trudnościami, musisz liczyć się z wątpliwościami, które będziesz miał, które mogą doprowadzić cię i doprowadzać cię do zwątpienia. Ale pamiętaj, komu służysz i że właśnie On, komu służysz, wesprze cię, da ci siłę i też da ci siłę swojego Kościoła. Żeby tą myśl rozwinąć, chciałbym, żebyśmy zerknęli do drugiego listu Tymoteusza. Pozwólcie, będę korzystał z tłumaczenia słowa życia Nowego Testamentu. Zacznijmy właściwie od pierwszych 14 wersetów tego listu. Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa i głoszący ludziom obiecane życie wieczne, piszę do ciebie, Tymoteuszu. Jesteś mi bowiem jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzą cię swoją łaską, miłością i pokojem. Podobnie jak moi przodkowie, tak i ja z czystym sumieniem służę Bogu. A zawsze, gdy modlę się o Niego, do Niego, we dnie czy w nocy, dziękuję Mu za ciebie, drogi Tymoteuszu, i proszę Go, aby miał cię w swojej opiece. Chciałbym znowu cię zobaczyć i doznać radości, bo mam w pamięci twoje łzy rozstania. Dobrze pamiętam również, że szczerze uwierzyłeś Chrystusowi, podobnie jak to wcześniej uczyniła twoja babcia Lois i mama Eunika. Jestem pewien, że masz w sercu tę samą wiarę. Dlatego ponownie pragnę cię zachęcić, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar, który otrzymałeś od Boga, gdy położyłem na ciebie ręce. Bóg nie obdarował nas strachem, ale poprzez Ducha Świętego dał nam moc, miłość i rozsądek. Nie wstydź się mówić ludziom o naszym Panu oraz przyznawać się do mnie, który z powodu wierności Chrystusowi trafiłem do więzienia. Wierz w to, że Bóg da ci siłę i, podobnie jak ja, bądź gotowy cierpieć z powodu głoszenia innym dobrej nowiny. To On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli i dzięki łasce Chrystusa Jezusa. Zaplanował już to bowiem przed wiekami, a teraz ujawnił ten plan, posyłając na świat naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa. On pokonał śmierć i dzięki swojej dobrej nowinie wskazał ludziom drogę do życia i nieśmiertelności. Mnie zaś uczynił apostołem i nauczycielem, abym wszystkim o tym opowiadał. Z tego właśnie powodu spotykają mnie cierpienia. Nie wstydzę się jednak tego, bo wiem, komu uwierzyłem. Jestem też pewien, że Chrystus, aż do dnia swojego powrotu, może ochronić wszystko to, co mi powierzył. Trzymaj się więc zdrowych zasad, które ode mnie usłyszałeś, i naśladuj wiarę oraz miłość samego Chrystusa. Z pomocą Ducha Świętego, w który w tobie mieszka, pilnuj tego wszystkiego, co ci powierzył Bóg. Krótkie tło. Słyszymy o tym, że Paweł i Tymoteusz mieli bardzo taką bliską i zażyłą relację. Paweł miał w tym wieku, w tym okresie około 60 lat, Tymoteusz około 35. To nie jest pewne, ale widać, że był trochę starszy od Tymoteusza. To były bardzo niespokojne czasy już dla chrześcijan. To było około 67 roku, kiedy cesarstwem rzymskim władał Neron. I to była końcówka jego panowania, ta najbardziej okrutna. Było dość ryzykowne przyznawać się do bycia chrześcijaninem, a zwłaszcza do przyznawania się do bliskich relacji z przywódcami chrześcijan. Paweł napisał drugi list. Pisząc ten drugi list do Tymoteusza, był w więzieniu. Gdy przeczytamy cały ten list, dowiemy się, że liczy się z tym, że już z tego więzienia nie wyjdzie. Liczył na spotkanie z Tymoteuszem, ale bardzo mocno liczył się, że to są już ostatnie jego chwile. Wysłał Tymoteusza wcześniej do Efezu, jakieś 3-4 lata wcześniej, powierzając mu zadanie głoszenia Ewangelii, ale przede wszystkim sprawienia, żeby nie była w Efezie głoszona zła nauka. Miał konkretne zadanie, o tym pisze w pierwszym liście swoim, do tego, żeby korygować i powstrzymać tych, którzy głoszą złą naukę. Zadanie trudne. Duży zbór, duża społeczność i to jeszcze taka z tradycjami, gdzie nauczał sam Paweł i on ma przyjść jako stosunkowo młody człowiek i korygować tych, którzy głoszą złą naukę. Więc zadanie jest naprawdę trudne i wymagające. Paweł, pisząc ten list, ma tego świadomość, że to być może jest też również jego ostatni list. Przekazy historyków mówią o tym, że prawdopodobnie ten list dotarł do Tymoteusza wtedy, gdy Paweł już nie żył. Widać tę zażyłość, o której wspominałem. Mówi do Tymoteusza, jesteś jak mój rodzony syn. Mówi o tym, że modli się za niego każdego dnia. Mówi, że myśli o nim i pragnie spotkania z nim. Gdy się rozstawał z nim, Tymoteusz płakał. My mężczyźni, to jest dla nas high level, bo w jaki sposób, czy ktoś z nas, jak się żegna ze sobą, to płacze, z tęsknoty już, że się możemy nie zobaczyć albo że zobaczymy się za czas jakiś, to jest raczej unikalna relacja. Mamy bardzo takie unikalne relacje, jeżeli płaczemy wtedy, gdy się z kimś nie widzimy. W pierwszym liście do Tymoteusza też widzimy, że Tymoteusz natrafiał już na spore kłopoty. Paweł w pierwszym liście zachęcał go do tego, żeby nie poddawał się, żeby stał na wysokości zadania, żeby ufał temu, kto go tam posłał i kto go wspomaga. Od napisania pierwszego listu mija 3 lata i jaka jest sytuacja Tymoteusza? Jest jeszcze trudniejsza. W ciągu tych 3 lat Tymoteusz jest w kiepskim miejscu, mówiąc kolokwialnie. Tymoteusza zaczyna ogarniać strach. Zaczyna ogarniać wstyd. Paweł pisze do niego, nie wstydź się. A czym jest wstyd? Jest tym takim przeświadczeniem i uczuciem spowodowanym świadomością, że być może jestem w niewłaściwym miejscu albo mówię niewłaściwe rzeczy. I przez to tracę opinię innych osób. I tak się czuje Tymoteusz, prawdopodobnie. Co ja tu robię? Dlaczego ja im mówię takie rzeczy? Muszę im mówić takie rzeczy. To nie jest popularne, co mówię. Napotykam większość trudności, na lekceważenie. Dlaczego ja muszę to robić? Dlaczego, Pawle, nie ma ciebie tutaj? Przecież to ty się powinieneś tym zajmować. To jest twój zbór, ty go zakładałeś. Ty, gdybyś tu przyszedł i powiedział, wszystko byłoby w porządku. Słuchaliby ciebie. Paweł mówi, Nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się tego, że prawdziwa Ewangelia zawsze będzie natrafiała na kontrowersje. Bo ona będzie albo gorszyła tych, którzy nie wierzą, albo jeżeli głosisz zdrową naukę, będzie również być może wzbudzała kontrowersje w twoim zborze. Paweł pisze, nie wstydź się również mnie. Jak to? Mojego ojca duchowego miałbym się wstydzić? Tylko, że przyznanie się do Pawła mogło wiązać się z utratą życia. Paweł był w więzieniu rzymskim, czekał na wyrok i ze względu na to, i pisze o tym, co głosił, chcą go skazać na śmierć i wykonać na nim wyrok śmierci. Efes też jest w cesarstwie rzymskim. Jeżeli ktoś się przyzna do Pawła, czemu nie może go spotkać to samo? Więc Tymoteusza zaczyna ogarniać lęk, strach, wstyd. Co ja tu robię? I widać, że służba jego zaczyna gasnąć. Mija kilka lat i jest coraz trudniej. I Paweł mówi, pisze, stop. Stop, przestań się poddawać temu uczuciu. Przestań za tym iść. Bo strach, który masz w sobie, który cię paraliżuje, który sprawia, że się zastanawiasz, co ja tu robię, nie pochodzi od Boga. Bóg, wysyłając cię, daje moc, miłość, ale też i rozsądek, trzeźwe myślenie, które w tej trudnej sytuacji pozwala zachować spokój. Ale nie mówi tylko, przestań się martwić. Przede wszystkim wskazuje na źródło. Przypomnij sobie, Tymoteuszu, komu służysz. Nie służysz mi. Nie służysz swojemu zborowi. Tymoteuszu, komu służysz? Służysz Jezusowi Chrystusowi. To On, Jezus Chrystus, mimo tego, że byłeś martwy, mimo tego, że byłeś zbuntowany, On cię wzbudził do życia. To On, wbrew temu, kim byłeś, co robiłeś, zdecydował się okazać ci łaskę, przeciąć to przekleństwo, które ciążyło na tobie, przekleństwo potępienia, które ciebie czekało i powołać cię do życia. I nie uczynił dlatego, że jesteś utalentowany. Nie uczynił tego dlatego, że dobrze rokowałeś. Po prostu chciał to zrobić. I to On jest celem, do którego zmierzamy w naszej służbie. Nie sukcesy. Nie konkretna ilość pozyskanych członków. To On jest celem. Nawet nie niebo i święty spokój w Nim. To On jest celem. I Paweł jest odważny w tym, bo mówi, spójrz na mnie. Spójrz na mnie, jakie, co ja cierpię, jakie ja znoszę przeciwności i trudności. Jestem w więzieniu, ale ja wiem, komu ufam. I wiem, że idę w dobrym kierunku. W tym samym liście będzie wspominał, że jest blisko końca mety. Wiarę zachowałem. Mimo tragicznego położenia takiego fizycznego, w którym jest obecnie. I ten sam Paweł zachęca Tymoteusza. Nie poddawaj się i trzymaj się zdrowej nauki. I pamiętaj, czerp swoją motywację do pracy, do służby bezpośrednio ze źródła. Czerp z bliskiej więzi z Jezusem Chrystusem. Tam jest twoje źródło. Bądź skupiony i zaangażowany, aby Bogu służyć, Jemu służyć. Nie sobie, nie innym, Jemu służyć. a Duch Święty będzie cię wspierał i prowadził. Ten fragment mówi o tym, że trwanie w służbie zawsze będzie wiązało się z przeciwnościami, z trudnościami, rozczarowaniami, wątpliwościami, ale nie powinniśmy temu ulegać. Być blisko źródła, z niego czerpać, a Bóg da nam siłę i moc i pobudzi Kościół do tego, żeby cię wspierać. Ale czy cierpienie jest tak naprawdę jakimś dla każdego? Każdy musi cierpieć? Może w ogóle to jest tylko i wyłącznie kwestia naszych jakiegoś pecha, jakiejś klątwy? Jeżeli zerkniemy do listu do Hebrajczyków, do 11 rozdziału, to jest ten znany rozdział, gdzie autor listu mówi o tych wielkich postaciach, które trzymały się swojej wiary i Bóg je prowadził, Bóg je błogosławił. Ale też pod koniec tego 11 rozdziału wspomina również o tych postaciach. Ale byli i tacy, którzy zostali zamęczeni na śmierć i nie przyjęli oferowanej im wolności. Wiedzieli bowiem, że zmartwychwstaną do wiecznego życia. Innych poniżano i biczowano, zakuwano w kajdany i zamykano w więzieniach. Byli obrzucani kamieniami, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Musieli ukrywać się w norach i jaskiniach, a jedynym ich ubraniem były owcze i kozie skóry. Cierpieli niedostatek, byli prześladowani, poniżani przez innych, chociaż cały świat nie był ich godny. Wszyscy oni, choć wierzyli, nie doczekali spełnienia obietnic. Bóg zaplanował bowiem coś jeszcze lepszego i nie chciał, aby tylko oni, bez nas, osiągnęli ten cel. Następne wersety mówią o tym najdoskonalszym przykładzie cierpienia, o samym Jezusie. Skoro otacza nas tak wielu ludzi wiary, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza, a zwłaszcza grzech, i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. On zgodził się podnieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka go potem spotka radość. Teraz zaś zasiada w niebie po prawej stronie Boga. Pomyślcie jednak, jaką wrogość okazali mu wcześniej grzeszni ludzie i nie pozwólcie, aby cokolwiek zniechęciło was lub doprowadziło do upadku. Przecież dotychczas w walce z grzechem nie musieliście przelewać ani kropli krwi. No to skoro tak się sprawy mają, że służba Bogu ma nieść za sobą takie cierpienia i takie prześladowania, takie trudności, wow, no to w takim wypadku, jak wybieramy w Kościele osoby do służby, to trzeba znaleźć szczególnie umocowanych, szczególnie takich odpornych i pewnych. Czy tak Słowo Boże mówi? Że mamy sobie wśród nas znaleźć tych najlepszych, najpewniejszych, najmocniejszych i oni będą służyć, bo oni są w stanie się uporać z tym wszystkim, z takim cierpieniem, a my będziemy im kibicować. Trochę wszyscy funkcjonujemy w pewnym kontekście społecznym. W kontekście społecznym, gdzie większość, myślę, z nas wychowywana jeszcze w tradycjach katolickich, widziała, że tak naprawdę była zawsze oddzielona grupa do służby. Czyli są określone osoby, które służą i reszta, która przychodzi i tą służbę odbiera. I gdzieś tam w naszych sercach pozostawało, czy bardziej w głowach, przekonanie, że właśnie tak to wygląda. Jest pewna specjalnie wyposażona umiejętności obdarowania grupa, która służy, a reszta my możemy się ewentualnie przyłączać i wspierać. Mamy też takie, i to jest też efekt takiego zdezintegrowanego naszego życia, że nam łatwo oddzielić służbę od domu, służbę od pracy. Nawet jak zrobimy sobie grafik, to pewnie gdyby ktoś nas zapytał, na co czas poświęcasz, to byśmy sobie powiedzieli automatycznie, no, na dom to poświęcam tyle godzin, na pracę zawodową tyle godzin, na sen tyle godzin, na służbę tyle godzin. Czyli służba jest jakimś takim specjalnym, wydzielonym czasem. Co też zakłada, że generalnie w domu nie służymy, w pracy nie służymy, tylko mamy ten wydzielony, tą godzinę w tygodniu, dwie godziny w tygodniu, czy pięć godzin w tygodniu, kiedy stajemy się chrześcijanami. Więc mamy też takie myślenie o tym, że nasza służba jest czymś takim wydzielonym. Ale też mamy wyobrażenie, że służba wiąże się z pewną hierarchią. Czyli, że mamy pewną hierarchię, no bo jeżeli ktoś tu stoi za kazalnicą, to jego służba jest taka bardziej znamienita, jest taka bardziej dostojna. To jest naprawdę taka szczególna służba. Ale jeżeli ktoś parzy kawę w tym czasie w sali Agape, czy wiesza kurtki, to już to nie jest służba. To jest takie coś drobnego, coś niewielkiego. I w ten sposób pewnie moglibyśmy sobie w głowie taką hierarchię służb i ważności tych służb ustawiać. I mając to wyobrażenia, te konteksty, te oddzielenie służby od życia, tego, że są bardziej ważne służby, mniej ważne służby, tego, że są specjalnie wyposażone osoby, z tym przychodzimy do kościoła i z tym próbujemy jakoś funkcjonować. Chcę, żebyśmy jeszcze do jednego fragmentu sięgnęli, tym razem do listu do Rzymian, do 12 rozdziału, który nam to nieco może rozjaśnić. Pisze Paweł: przyjaciele, ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli mu swoje ciała jako żywą, świętą i podobającą się mu ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. Dalej Paweł pisze: jako ludzie składamy się z wielu różnych części ciała, a żadna z nich nie spełnia tych samych funkcji co inne. Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała. Dzięki łaskawości Boga otrzymaliśmy też różne dary do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeśli ktoś ma dar proroctwa, niech go wykorzystuje zgodnie z wiarą. Jeśli ktoś ma dar służby, niech pomaga innym. Jeśli ktoś ma dar nauczania, niech uczy. Jeśli ktoś ma dar zachęcania, niech będzie dla innych zachętą. Jeśli ktoś ma dar dawania, niech daje bezinteresownie. Jeśli ktoś ma dar przewodzenia innym, niech sprawuje władzę z gorliwością. Jeśli zaś ktoś ma dar miłości, niech okazuje ją z radością. Ten fragment mówi nam o tym, że do służby powołani jesteśmy absolutnie wszyscy. Ten fragment mówi o tym, że służba Bogu, czyli podejmowanie pewnych działań, inicjatyw, które mają Bogu się podobać, Jemu chwałę przynosić, są obowiązkiem każdego z nas. To jest naturalny owoc naszego nawrócenia. Że chcemy i pragniemy przez to, co robimy, oddawać Bogu cześć. I chcemy się angażować w to, co sprawia, że królestwo rośnie, że się rozwija, że przybywa ludzi, którzy też Bogu chcą chwałę oddawać i cześć. To jest trochę, lubię przykłady z życia rodzinnego. Czy wyobrażamy sobie, że ktoś, będąc w rodzinie, to dzieci powtarzają, zwłaszcza jak czegoś od nich wymagamy, ja się na świat nie prosiłem do tej rodziny. Ale czy wyobrażamy sobie, że będziemy tolerować członka rodziny, który przychodzi i mówi, no jestem, skoro jestem rodziną, to jestem rodziną, ale nie oczekujcie ode mnie niczego. Wpadnę na obiad, przyjdę wieczorem, się położę, mogę posiedzieć z wami przed telewizorem. Co będziemy myśleć o takim członku rodziny? Czy będziemy tolerować w ogóle taką postawę? Dlaczego my jako Kościół, jako Boża rodzina mamy postępować inaczej? Dlaczego my jako Boża rodzina nie powinniśmy od siebie nawzajem oczekiwać tego, żeby być zaangażowanym w życie zboru, żeby być zaangażowanym w oddawanie czci Bogu? Jesteśmy rodziną. Czy mamy ku temu przykłady? Pewnie mnóstwo. Możemy się rozejrzeć wokół nas. Tych, którzy poświęcają wieczory, noce po to, żeby służyć Bogu. Ci, którzy być może zrezygnowali ze swoich karier, ze swoich świetnie zapowiadających się zawodów po to, żeby służyć w Kościele. Którzy zrezygnowali, żeby rozwijać swoją firmę jeszcze bardziej po to, żeby mieć czas na to, żeby przede wszystkim budować Królestwo Boże. No to tak. Skoro jesteśmy powołani wszyscy, żeby służyć, to w jaki sposób służysz w tej społeczności albo w jaki sposób chcesz służyć dla tej społeczności? Służyć w tej społeczności dla Chrystusa. Pamiętajmy o tej hierarchii. No to pytanie, to gdzie służyć? Nowy Testament pokazuje, że naturalnym miejscem do służby jest lokalny zbór. Jest ta społeczność, do której jako nawrócona osoba przyłączyłeś się. Albo jeżeli przeprowadziłeś się, to ją do tej społeczności Bóg cię przyprowadził. To jest to naturalne miejsce, gdzie powinniśmy służyć. No to skoro chcemy służyć, to z jakimi trudnościami się liczysz? Bo jeżeli sądzisz, jak każdy na początku, że jeżeli tylko zaczniesz prowadzić grupę domową, zaczniesz pracować w radzie, zaczniesz zajmować się dziećmi na szkółce i będzie fantastycznie, ludzie będą przychodzić drzwiami i oknami, będą ciebie zawsze słuchać i będą wdzięczni tobie, to się rozczarujesz. To się rozczarujesz. Jeżeli chcesz służyć im ze względu na nich, albo co gorsze, ze względu na siebie, jeżeli chcemy realizować poprzez służbę swoje ambicje, swoje marzenia, to natrafimy na frustrację i rozczarowanie. Prędzej czy później. Ale jeżeli będziesz chciał służyć Bogu, to na te frustracje i doświadczenia też natkniesz się, ale Bóg ci pomoże przez to przejść i cię wzmocni. I potrzebujemy się wspierać nawzajem. Paweł wiedział, w jakim jest położeniu Tymoteusz. Mógłby mu napisać, chłopie, ogarnij się, bo jak nie, to zamienię ciebie i wstawię tu kogoś innego. Mógł go przycisnąć i wytknąć mu błędy, które popełnia. Ale zachęcał go, modlił się, czekał, tęsknił za nim. Czy jesteś gotów modlić się na przykład o Macieja, który poprowadzi dzisiejsze nabożeństwo? Czy następnym razem jesteś gotów przez tydzień modlić się o niego? Zadzwonić i zapytać, czy w czymś mu pomóc? Czy jesteś w stanie modlić się przez cały ten tydzień o kaznodzieję, który stanie tu za tydzień i będzie głosił Słowo Boże? Czy jesteśmy w stanie się wspierać i kochać? Bo trudności przechodzimy wszyscy. I wszyscy potrzebujemy wsparcia. Jak poradził sobie Tymoteusz w tej trudnej sytuacji? Nie wiemy, teoretycznie nie wiemy, co się wydarzyło. Gdy on ten list otwierał, może już wiedział, że Paweł nie żyje, i zastanawiał się, co z tym zrobić. Ale mamy fragment w Apokalipsie świętego Jana. To są te takie słynne listy do 7 zborów. I Jan pisze, Jan, Syn Człowieczy, przez usta Jana, pisze do zboru w Efezie. 30 lat później. Znam Twoje czyny, Twoją ciężką pracę oraz Twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że sprawdziłeś tych, którzy poddają się za apostołów i udowodniłeś, że nimi nie są. Zniosłeś cierpienia, które spotykały Cię z mojego powodu i nie poddałeś się. 30 lat później mamy świadectwo, że Bóg wsparł Tymoteusza. Wsparł cały Kościół. I przez ten trudny moment, w którym się znaleźli, przeszli i dostali pochwałę. W tym aspekcie dostali pochwałę od samego Syna Człowieczego. Pamiętaj, drogi bracie, siostro, pamiętajmy, mówię też do siebie, że jeżeli chcemy służyć Bogu, bo Jemu tylko warto służyć, natkniemy na przeciwności, wątpliwości, cierpienia. Ale trwajmy w nich i znośmy je, służąc wiernie Bogu i ufajmy, bo On ma moc wzmocnić nas, da wsparcie nam przez nasz Kościół, w którym jesteśmy, i nas samych uczyni wsparciem dla innych braci. Amen.